2,5 roku zajęło mi nagranie tego odcinka i dokładnie tyle ma teraz moja córka Helena. I to nie jest tak, że ja od zawsze chciałam nagrać ten podcast i myślałam o tym już odkąd zaszłam w ciążę, bo na początku w ogóle nie czułam, że to będzie coś, o czym będę chciała mówić, bo też jeszcze wtedy w tamtym momencie mojego życia byłam no na maksa osadzona w idiotkowej przestrzeni i jeżeli nie wiecie, o czym mówię, to chodzi o mój podcast Ja i moje przyjaciółki idiotki, który stał się bardzo popularny i na podstawie którego też pisałam podczas, gdy byłam w ciąży, książkę. I na początku czułam chyba też, że jeszcze mam za mało doświadczeń, którymi mogłabym się podzielić, bo na przykład, nie wiem, Helena jeszcze nie siadała albo nie chodziła, później nie, bo jeszcze nie mówi, a później znowu nie, no bo wkracza w kryzys dwulatka i też nie mam na to zasobów. Później myślałam, że w ogóle nie powinnam zakładać tego podcastu, bo przecież w ogóle nie mam wykształcenia w tym temacie, bo nie jestem psychologiem dziecięcym, nie jestem pedagogiem. Mam tylko jedno dziecko i chciałabym też, żeby tak zostało. Bałam się, że ktoś uzna, że chcę w tym podcaście dawać jakieś rady albo na przykład kogoś pouczać, a przecież dokładnie tak jak w idiotkach nigdy rad nie dawałam, no to taki tutaj też chciałam się tej zasady i będę się jej trzymać. Później obawiałam się, że przylgnie do mnie jakaś łatka, ale chyba najbardziej na świecie bałam się tego, że macierzyństwo, rodzicielstwo to jest w ogóle tak złożony i trudny temat, że to jest temat po prostu jak tykająca bomba, że jak się powie jedno słowo nie tak, wiecie, i już się podpada po prostu tysiącom osób. Nie ma bardziej newralgicznego tematu i takiego grząskiego gruntu. Można na siebie jakieś krucjaty zesłać, no można na siebie zesłać gromy jakieś i trafić do piekła. Chociaż myślę, że piekło to są wakacje w porównaniu z tym, co można przeżyć w internecie. Ale później zrozumiałam, że uległam tej kulturowej i internetowej wizji rodziców, która jest gdzieś tam przepychana. Że wiecznie walczących, pouczających siebie nawzajem, wiecie, jakichś podważających swoje doświadczenia i decyzje, wyśmiewających wybory i siebie nawzajem. A przecież po urodzeniu dziecka ja nie trafiłam do tego miejsca. Ja miałam szczęście trafić do fajnej, wspierającej się grupy mam i będę za to niezmiernie wdzięczna na zawsze Dance, która mnie do tej grupy dodała. I gdy teraz podjęłam decyzję, że jestem gotowa, żeby podzielić się z wami przemyśleniami, jakie mi dało rodzicielstwo, jak wiele rzeczy mi uświadomiło, kilka zabrało, w zamian dając coś nowego. Mamy 2023 rok. Lepiej teraz niż nigdy. Zwłaszcza, że jest kilka rzeczy, które aż się palę, by opowiedzieć. Bo mówienie to jest mój sposób wyrażania siebie, ale też budowania w ogóle swojej historii. I mówienie to jest dla mnie taka metoda na budowanie swojej tożsamości, oglądanie też jej z dystansu. I nie mogłam się doczekać, żeby umieścić gdzieś trochę tych swoich spostrzeżeń w tych właśnie tematach, bo mogą pomóc komuś, tak jak ja kiedyś potrzebowałam niektóre rzeczy usłyszeć. Jednocześnie wiedziałam, że nie powinnam tego robić w swoim pierwszym podcaście Tu Okuniewska, bo temat dzieci nie każdego interesuje, a dla niektórych może być tematem trudnym albo bolesnym. I dlatego powstał ten podcast, w którym opowiem o tym doświadczeniu macierzyństwa tym osobom, które jeśli będą zainteresowane moimi poglądami w tych tematach, no to sami będą mogli się w nie zanurzyć, klikając w osobny podcast, nikogo nie zmuszając. I moja ciąża to była najdłużej utrzymywana przeze mnie tajemnica ever i chyba pierwsza w polskim internecie ciąża z zaskoczenia. I to było tak, że kiedy dowiedziałam się, że jestem w ciąży i wybiegłam z łazienki triumfalnie machając nad głową testem, to nad moją głową pojawił się taki timer, taki zegar jak na meczach koszykówki. Takie wielkie czerwone cyfry odmierzające czas i chciałam, żeby ten czas był dla mnie i dla nas, dla naszej rodziny i moich bliskich. Autentycznie uważałam wtedy i nadal tak uważam, że okres ciąży to jest mega kształtujący nas moment w życiu. Bo obserwowanie i odczuwanie zmieniającego się ciała, wiecie, te wszystkie zmiany, nad którymi nie mamy w ogóle żadnej kontroli, zmieniająca się rola i w ogóle nasze osadzenie też na mapie rodziny, trochę tam następuje takie przetasowanie. To jak ludzie nas traktują, serio, to było coś dla mnie bardzo dużego i takiego znaczącego. I wiedząc, jak dużo jest wśród matek sytuacji poradniczych, to chciałam tego uniknąć i chciałam, żeby porady odnośnie mojego macierzyństwa spływały do mnie tylko wtedy, kiedy o nie poproszę, bo wiedziałam, że będę o tę pomoc prosić. Zwłaszcza, że wychowujemy Helenę na Islandii bez pomocy dziadków i z dala od takiej, to się nazywa chyba wioska, że o tym też kiedyś będę mówić. I że będę o tę pomoc prosić i brać ją ze źródeł, które sama uznam za bezpieczne i takie, które mnie szanują. I o szacunku w tym podcaście będzie naprawdę sporo. podczas gdy rad na przykład nie będzie żadnych, ale o tym później. Kolejnym powodem, dla którego nie chciałam dzielić się okresem ciąży ze światem, było coś, do czego ja po czasie dopiero uzyskałam dostęp. Musiałam się trochę nad tym pogłowić i musiało minąć trochę czasu i teraz wiem, o co chodziło. Istnieje taka matkowa wersja, to się nazywa pick me girl, jeśli nie wiecie, co oznacza to stwierdzenie, no to słuchajcie, chodzi o taką formę dyskryminacji, przemocy czasem, którą stosują kobiety wobec siebie wzajemnie, traktując się po prostu z góry, gloryfikując cechy takie stereotypowo niekobiece, a umniejszając cechom stereotypowo damskim. I na przykład taka pick me girl uważa, że jest lepszą dziewczyną, no bo lubi piłkę nożną i się na niej zna, albo gra w gry online, a dziewczyny, które interesują się, nie wiem, seriami książek o arabskich szejkach, nie? No to są już kretynki i mało inteligentne partnerki do dyskusji. I to jest w ogóle bardzo złożony temat i nagrałam o nim odcinek w moim podcaście Tu Kuniewska. Ja zostawię wam tytuł w opisie tego odcinka. I zauważyłam, że coś takiego funkcjonuje też w świecie rodzicielskim. I bardzo nie chciałam stać się taka jak inne matki. A pod słowem inne matki w zasadzie można by podstawić słowo matka przez dy, czyli obraźliwe określenie mamy, która zazwyczaj opisywana jest jako taka roszczeniowa, jakby mózg wyprać jej w płynie do płukania dzidziuś. I ta matka to w polskiej kulturze jakiś kurwa potwór. Nikt nie chce trafić z nią do przedziału w pociągu. Matka to jest w ogóle zmora strefy gastro, przekleństwo kelnerów, a historia o matkach na grupach społecznościowych, no to już jest przecież osobna kategoria memów, nie? I bardzo się bałam zaszufladkowania jako matka. Albo tego, że dostanę tego słynnego odpieluszkowego zapalenia mózgu, które to określenie też powstało po to, żeby ośmieszać innych ludzi i ośmieszać matki, które odważnie po prostu dzielą się swoimi uczuciami i przeżyciami dotyczącymi ich macierzyństwa. I słuchajcie, przyjmuję to formy, o których oczywiście nie pochwalam i ogólnie mówi się o ich szkodliwości, takie jak nadmierne tam dzielenie się zdjęciami dziecka, czy zdradzanie zbyt intymnych szczegółów jego życia, albo zakładanie dziecku profili w social mediach, jak jeszcze jest w brzuchu, ale czasem też już przeszło to do takiej formy, że nawet zwykły zachwyt nad swoim dzieckiem jest tak opisywany i właśnie wyśmiewany. Bałam się w ogóle dzielić informacją o ciąży też z tego powodu, bo jako, że jestem już osobą publiczną, to od razu mogłabym przeczytać o sobie komentarze, że o, teraz to już nie będzie podcastów jak zawsze, tylko będą o dziecku, o zapalenie mózgu za 3, 2 i 1, albo że będę na przykład kolejną z tych, co chcą zarabiać na dziecku. I przyklejenie mi łatki, takie zaszufladkowanie do kategorii, zanim jeszcze w ogóle nałożę tę, kurwa, tiarę przydziału, której nawet nie chciałabym nigdy wkładać, no chyba, że w prawdziwej szkole magii i czarodziejstwa, a nie nawet zanim jeszcze moja noga stanie, wiecie, na porodówce, no to bardzo się tego bałam i chciałam sama siebie móc nazwać i podjąć samodzielną decyzję co do tego, jakim rodzicem będę. I chciałam trochę, no jak, nie wiem, nakładając wygłuszacze do uszu, które okazały się później zbawieniem w macierzyństwie, chciałam usłyszeć swój głos, a nie nieznajomych ludzi z internetu. I dlatego całą ciążę i też okres tam dwóch chyba czy trzech pierwszych tygodni po porodzie utrzymywałam to w tajemnicy. I co wspaniałe, nie wygadali się ci, którym o tym opowiadałam. I ten wspólnie niesiony w brzuchu sekret ma już teraz ponad 2,5 roku. I nie wiem, kiedy to zleciało, ale wiem, że teraz dopiero jestem gotowa na to, żeby opowiedzieć o własnej definicji macierzyństwa. I wyciąć z matek tę literkę D. Zmienić definicję tego odpieluszkowego zapalenia mózgu i spróbować zrobić coś, co mi się już raz udało, czyli odczarować bycie mamą tak, jak udało mi się odczarować słowo idiotka. Jeżeli już raz udało mi się utworzyć społeczność i wspólnotę, która przestała się wstydzić różnych uczuciowych porażek, to może uda mi się skupić rodziców na tym, co w rodzicielstwie jest najważniejsze, bo tocząc wojny między sobą albo nastawiając jedne grupy rodziców na drugie, no to tracimy najważniejszą rzecz, no temat, dzięki któremu w ogóle kolejne pokolenia dzieci nie będą już tak pokiereszowane jak pokolenie powojenne i posttransformacyjne. Bo nie chodzi o to, czy chcesz pokoik w odcieniach beżu czy kolorowy. I w ogóle nie chodzi w macierzyństwie o to, czy masz wózek za 5 kloca, czy masz po siostrze. W ogóle nieważne, czy twoje dziecko chodzi do dwujęzycznego żłobka, czy jest z babcią. To jest absolutnie nieistotne. Czy zasłaniasz mu twarz w social mediach, czy nie. Nieważne, czy się wychowuje w dużym mieście, w małym mieście, bez taty, czy bez mamy. W byciu rodzicem najważniejsze jest kochanie swojego dziecka. Ale nie tylko kochanie go, tylko sprawienie, że ono się czuje kochane. Jesteśmy pokoleniem, któremu rodzice nie mówili, że je kocha. I kiedy ostatni raz w ogóle, zastanówcie się, albo czy w ogóle usłyszeliśmy to od swoich rodziców. I w moim rodzicielstwie i rodzicielstwie, o którym chcę opowiadać, w rodzicielstwie bliskości i w tym podcaście chodzi o obecność, o bycie rodzicem, który nie zakłada z góry, kim jest albo kim będzie jego dziecko, albo jakie będzie. Chodzi o podążanie za dzieckiem i oddanie jemu głosu, żeby samo siebie poznało, pokazało, co woli. Woli kolory czy beże? Woli eksplorować świat czy siedzieć w domu? No. Nauczyłam się, że w byciu uważnym rodzicem, takim pragnącym szczęścia dla swojego dziecka, podstawą jest umożliwienie mu bycia sobą, nie projektowanie na niego swoich oczekiwań. No bo później, gdy w grę wchodzą zasady, reguły, prawa, tam kodeksy, albo kiedy jesteśmy dorośli, to naprawdę ciężko ten swój własny głos usłyszeć i wiedzieć, kim my w ogóle jesteśmy, co lubimy i skąd pochodzimy. I musimy płacić za to horrendalne pieniądze na terapiach, no. I chciałabym pokazać w tym podcaście, że naprawdę jest nieistotne, w jakim foteliku je twoje dziecko. Jeżeli się czuje dostrzeżone i zauważone, to nie ma znaczenia. Że na serio w dupie powinniśmy mieć to, czy zabawki drewniane, czy plastikowe, czy sensoryczne, czy sryczne, bo to nie jest najważniejsze dla jego rozwoju. Najważniejsze dla rozwoju człowieka są relacje, bezpieczeństwo, akceptacja, poczucie, że jeżeli jest wystarczające to dziecko, kochane bezwarunkowo, takie jakie jest, tak jak my byśmy chcieli być kochani. I jak część z nas tęsknie, marzy o tym, żeby zmienić swoje dzieciństwo na cieplejsze, właśnie bezpieczniejsze, na takie, w którym rodzice codziennie powtarzają nam nie tylko słowami, ale też swoim zachowaniem, że są w nas zakochani, że bardzo nas kochają. I to będzie podcast trochę też o zaopiekowaniu się innym dzieckiem właśnie, tym małym w sobie. Dzieckiem z tych naszych wspomnień, które nie zawsze miało takie dzieciństwo, na jakie zasłużyło. No bo wraz z wejściem do macierzyństwa odblokowuje się w głowie jakiś kufer zakopanych i pokrytych kurzem sytuacji, które no, wrócą do nas w najmniej odpowiednich sytuacjach i które my, dorośli, będziemy musieli sobie sami rozwiązać. I chciałabym mówić o macierzyństwie, które jest jednocześnie intymne, ale przecież dotyczące nas wszystkich. I mimo, że sama jestem matką i będę mówić z perspektywy macierzyństwa odczuwanej przeze mnie płci, będę mówić o swoich uczuciach i swoich przeżyciach i radościach i zachwytach, ale też o jakichś wątpliwościach czy rozczarowaniach, chciałabym mówić do was głosem, którym sama chciałabym, żeby ktoś do mnie mówił te 2,5 roku temu ponad. I takim nieoceniającym, ciekawym, mojej drogi, ale też ciepłym. Bo macierzyństwo to, to jest życiowa gra po prostu. To trochę jest jak zręcznościówka, ale też ta taka gra, w której się chodzi wiecznie w prawo, bo się nie da wrócić do tego momentu startu. No nie da się, no. Mimo, że czasem ze zmęczenia bardzo by się chciało, no nie da się włożyć dziecka znowu do brzucha. Nie da się cofnąć tego momentu, kiedy dziecko jest takie małe, że jedyne, jak umie się z nami skomunikować, to płaczem. Dlatego tak bardzo naciskam na to, że budowanie relacji z dzieckiem opartej na szacunku, na miłości, że trzeba to zaczynać od samego początku. A jeśli się nie da, bo coś nam stanęło na drodze, to nigdy nie jest za późno na zmiany. I może nie da się w tej zręcznościówce przeskoczyć do tyłu, to da się zmieniać poziomy i umacniać swojego bohatera. I mu, wiecie, dodawać do pancerza nowe bajery i nowe narzędzia. I chciałabym, żeby ten podcast to właśnie nam wszystkim dawał, bo ja też absolutnie nieustannie się uczę. Helena jest jeszcze mała i mogłabym w takim razie usłyszeć, a co ty wiesz o macierzyństwie? Masz jedynaczkę, zobaczysz, jak będzie miała bunt nastolatki. Ale ja nie chcę mówić o rodzicielskich poradach. Ja chcę mówić o uczuciach i rzeczach po prostu uniwersalnych. Chcę zaprosić też do tego podcastu kilku bliskich mojemu sercu. Może nie tylko ekspertów, ale też po prostu fajne osoby, które czegoś mnie o macierzyństwie nauczyły. I mam nadzieję, że wszyscy z tego podcastu skorzystamy. Chciałabym opowiedzieć wam o najbardziej inspirujących teoriach, o jakich przeczytałam, o tym, jakie myślenie pomogło mi przetrwać na przykład swoje dotychczasowe kryzysy, o tym, jak zmierzyłam się z rozczarowaniem, swoją wizją, ale też o tym, jak absolutnie wspaniałe jest dla mnie odkrywanie mojej córki i to, co mi daje. I mimo, że dużo mówię o matkach i sam podcast ma przecież tytuł Matka Matce, no to chciałabym uspokoić, że to no, nie tylko matki się znajdą w tej przestrzeni i odnajdą. No, myślę, że też ciocie i wujkowie i dziadkowie i ojcowie naprawdę też sporo tu znajdą. Że ojców też dopuszczę do głosu, bo za mało się mówi o tym, że istnieją ojcowie zaangażowani, obecni, cierpliwi, tacy właśnie niestereotypowi. Bo ojcom też się przecież obrywa. I się mówi o nich, jak wiecie, o po prostu dwóch lewych rękach, albo się podziwia, jak umieją uśpić, kurwa, własne dziecko. Albo po prostu, że mama dostaje wychodne, a tata po prostu jest dzisiaj nianią. Tak jakby w ogóle to dziecko pełniło w jego domu tylko rolę jakiejś maskotki, którą się od czasu do czasu może pozajmować. To jest bzdura. Znam wiele sytuacji, w których i matki, i ojcowie postanawiają mieć taki układ, ale też wiele sytuacji, w których totalnie zaprzeczają takim ustaleniom. Więc no, na pewno nie będę się tak wypowiadać o ojcach tak ubliżająco. I myślę, że budowanie relacji z dzieckiem w ogóle nie ma płci. I rzeczy, które będę poruszać, są w ogóle na tyle uniwersalne, że trafią do niejednej babci, dziadka albo cioci. I być może oni też zainteresują się książkami czy poglądami na wychowanie, którymi ja się sama zachwyciłam i które dużo mi uświadamiają i mi pomagają. A skąd tytuł Matka Matce? Bo często przed jakąś, wiecie, niechcianą poradą stoi takie zdanie, że wiesz, no ja ci po prostu jak matka matce, no ja ci po prostu chcę pomóc. No to ja ci to mówię z troski. Ale też dlatego, że nikt inny nie potrafi tak wbić szpili jak matka matce. Ale też dlatego, że matka matce potrafi być sprzymierzeńcem. I że jak matka matce chce powiedzieć, że każdy, nawet najdłuższy skok rozwojowy w końcu minął. I ostatnia kolka w końcu przeszła i już o nich nie pamiętam. A na końcu, po tych nieprzespanych albo przespanych nocach, po niekończących się karmieniach, po pierwszych zachwytach uśmiechami, pierwszymi krokami albo jazdą na rowerze, przychodzi dzień, kiedy nosimy swoje dziecko na rękach ostatni raz. I ostatni raz karmimy je piersią albo ostatni raz odbieramy je z przedszkola. I fajnie zapamiętywać te momenty i robić sobie z nich w głowie zdjęcia, żeby przeżywać je jak najbardziej świadomie. Jak matka matce, chcę na zakończenie powiedzieć, że Jezu, bycie matką, co za zajebista przygoda. Do usłyszenia.